A w Radiu Wnet poranek w Net jest godzina 7:47. Przy telefonie pan Rafał Janica, przewodniczący Związku Zawodowego Geologów. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Co dzieje się w Państwowym Instytucie Geologicznym?
Panie redaktorze, szanowni państwo, dzieje się bardzo źle. Jest forsowana, w tej chwili weszła, czy wejdzie, czy ma wejść dzisiaj pod obrady rządu ustawa o Państwowej Agencji Geologicznej, która przyczyni się do upadku działającego od prawie 100 lat na niwie polskiej geologii Państwowego Instytutu Geologicznego. I dzieje się to w ramach, nie zawaham się powiedzieć, prywaty jednego człowieka, głównego geologa kraju. I dzieje się tak również pomimo tego, że pan minister Kowalczyk na spotkaniu ze związkowcami w dniu 5 grudnia obiecał nam, że do końca roku, do stycznia ta ustawa pod obrady rządu nie wejdzie i zostanie zwołane spotkanie, gdzie wszystkie strony na równych zasadach będą mogły się na ten temat wypowiedzieć. Niestety słowo nie zostało dotrzymane, ustawa kolanem jest przepychana pod nieobecność głównych graczy, którzy no, powinni sprawować pieczę nad tego typu sprawami. Jak wiemy wszyscy, jest COP24, premier, minister Kowalczyk, wszyscy są w Katowicach, a tutaj po prostu te sprawy są procedowane. Nie wiem, czy za ich cichym przyzwoleniem, czy bez ich zgody, no po prostu jakieś bezchołowie straszne.
A był pan na spotkaniu z ministrem środowiska, panem Kowalczykiem?
Oczywiście. Byłem jednym z czterech związkowców. Było dwóch przedstawicieli Solidarności i dwóch przedstawicieli Krajowego Związku Zawodowego Geologów.
PAG miał być lekarstwem dla polskiej geologii. Miał zarządzać zasobami geologicznymi. A dlaczego pan mówi, że PAG, czy powstanie PAG-u, czyli Państwowej Agencji Geologicznej, przyczyni się do upadku PIG-u, czyli tej instytucji, starej instytucji stuletniej, która zarządza polskimi zasobami i w której pracują geologowie?
Dlatego, że założenia tej ustawy są takie, że ograbią PIG ze środków, z ludzi, z pracy, którą sprawuje i przeniosą ją wprost do tej instytucji. Niestety nie ma też gwarancji, że ta instytucja będzie działała w sposób należyty, bo choćby to, że będzie pozbawiona pierwiastka naukowego, spowoduje, że nie będzie w stanie oceniać raportów, które w zasadzie powstaną po jej utworzeniu, ponieważ jeżeli nie ma nauki, nie ma rozwoju. Jeżeli nie ma rozwoju, to taka agencja nie będzie nadążała za trendami w analityce, trendami w badaniach, będzie musiała kupować niezależną ekspertyzę na rynku. Jak jest z kupowaniem ekspertyzy, to wszyscy wiemy. Nie wiadomo, kto stoi za tymi organizacjami, które rzekomo niezależne takie badania przeprowadzają. PIG pozbawiony środków do prowadzenia działalności po prostu upadnie i w Polsce nie będzie już w zasadzie żadnej niezależnej instytucji, która by dla dobra państwa mogła takie rzeczy robić.
Minister Mariusz Orion Jędrysek mówi, że po prostu PAG będzie rządzić jednym, a w PIG-u będzie normalna praca naukowa. Pan podważa te słowa ministra.
Tak, no to jest po prostu nie, to jest nie do zrobienia i też chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało. My nie jesteśmy za tym, żeby było tak, jak było. Wiemy, że instytut należy reformować, należy go zmieniać, ale proszę mi uwierzyć, że można to zrobić bez ponoszenia kosztów społecznych, bez wydawania mnóstwa pieniędzy. Naprawdę, jest to wszystko do zrobienia, tylko że się nas nie słucha w tym zakresie.
I pana zdaniem popełnia się błędy.
Oczywiście, że tak. No, proszę, panie redaktorze, rozdzielenie na przykład służby hydrogeologicznej i służby geologicznej, jak przewiduje obecny projekt, który już jest karykaturą, dlatego bo on jest procedowany od dawna, tysiące poprawek zostały do niego zgłoszonych. To jest troszeczkę tak, jakby pan chciał wydzielić na przykład z policji drogówkę i zrobić z niej oddzielną służbę, tak? Oddzielną służbę, powiedzmy, porządkową. No to przecież to się nie trzyma kupy.
Powiedział pan prywata jednego człowieka, na czym ta prywata miałaby polegać?
Proszę pana, w założeniach tej ustawy jest napisane wprost, że jej prezesem może być poseł albo senator. Jeżeli może być taka osoba szefem tej takiej agencji, to na pewno będzie, dlatego bo politycy są najmocniejszymi graczami, jeżeli chodzi o obsadzanie tego typu stanowisk. Nie patrzy się na merytorykę, szczególnie, że taka agencja będzie miała budżet w wysokości ponad 400 milionów, o ile dobrze pamiętam, 440 milionów złotych w pierwszym roku. Proszę zwrócić uwagę, że Państwowy Instytut Geologiczny ma budżet 135 milionów złotych. PAG będzie wykonywał tylko część zadań. Lekko licząc, 300 milionów złotych zostaje górką powyżej budżetu PIG-u. Nie ma takiej siły i to wie każdy, kto ma pojęcie o badaniach geologicznych czy jakichkolwiek inwestycjach, żeby takie pieniądze wydać w pierwszym roku działania. Może w trzecim, może w czwartym. Przecież to wszystko trzeba zaplanować, zaprojektować, pozyskać lokalizację dla tych badań. No naprawdę, nie są to arkana dla kogoś, kto ma pojęcie. Więc tutaj mamy kwestię tak, mocnego stołka, platformy do załatwiania sobie różnych rzeczy, do różnych dealów i 300 milionów złotych górką. W roku wyborczym, przypominam, że będą wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku, 2019, i do Parlamentu Krajowego.
To jest prawda, te wybory będą, ale żeby zrozumieć, w PIG-u krzyżują się, czyli w Państwowej Instytucie Geologicznym krzyżują się różne interesy. PIG zarządza złożami i zasobami naturalnymi Polski. Czy tak jest?
Ależ skąd? Polityka koncesyjna to jest polityka Ministerstwa Środowiska i to jest nieprawda, którą wielokrotnie się powtarza, że sprawy złóż, sprawy koncesji zależą od Instytutu. Absolutnie nie. Naukowcy poszukują złóż, dokumentują je, oceniają pewne wnioski, pewne działania, natomiast koncesje wydają urzędnicy ministerialni. W Ministerstwie Środowiska są 3 departamenty geologiczne, które zatrudniają, nie pamiętam, 60 czy 80 osób i one są odpowiedzialne za tą politykę. I zresztą tutaj też warto powiedzieć, że w tych departamentach niezbyt dobrze się dzieje, o czym świadczy jakiś wewnętrzny audyt, który tam został przeprowadzony.
I teraz tę funkcję tych urzędników z ministerstwa ma przejąć według nowej ustawy PAG. Czy dobrze rozumiem?
Tak się wydaje, chociaż z drugiej strony nie jest to do końca pewne, bo na poziomie operacyjnym tam nie jest w tej ustawie nic zdefiniowane. Wiem, że pozostaje stanowisko głównego geologa kraju, co jest bardzo dziwne, bo to nie upraszcza struktury, tylko ją wręcz komplikuje, więc będzie główny geolog kraju w dalszym ciągu pozbawiony pieniędzy, pozbawiony decyzyjności i który będzie brał całą odpowiedzialność na siebie i prezes PAG, który będzie rządził tym zespołem i pieniędzmi.
To jeszcze o jednej sprawie powiedzmy. Miał być wybudowane takie miejsce w Wielkopolsce, w województwie wielkopolskim. Miało być miejsce do składowania zasobów geologicznych, tego wszystkiego, co rdzeni geologicznych.
Tak, magazyn w Leszczach.
I ten magazyn potem przestał być budowany i teraz znowu zaczął być budowany, tak?
No, przestał być budowany, dlatego, bo pan minister Jędrysek postanowił zmienić jego lokalizację. Tajemnicą Poliszynela jest to, że miał go przenieść w okolice Wrocławia, skąd kandyduje w wyborach. Sprawa została przez 2 lata zakopana i porzucona. Staraniem no, całego środowiska w zasadzie i ostatniego niedawno zwolnionego dyrektora PIG-u została ta inwestycja z powrotem ruszona. No ale biorąc pod uwagę to, że w ministerstwie 5 mówią co innego, a 6 co innego robią, no to ja się obawiam się o los tej inwestycji, która jest bardzo potrzebna.
W Kurierze Wnet mogli Państwo przeczytać kilka artykułów na temat tego, co dzieje się w PIG-u i jaki jest projekt PAG-u. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Rafał Janica, przewodniczący Związku Zawodowego Geologów, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:59. Na stole w studiu Radia Wnet na 5 piętrze w budynku Pasty leżą gazety, ale przy telefonie jest Ryszard Czarnecki, europoseł. Dzień dobry panu.
Podałem ze Strasburga, że odbywa się ostatnie w tym roku posiedzenie Parlamentu Europejskiego.
Chciał pan zgłosić, czy zgłosił pan wniosek o tym, żeby Parlament Europejski zajął się sytuacją w Francji i co?
Był to wniosek naszej trzeciej do wielkości grupy w Parlamencie Europejskim, grupy europejskich konserwatystów i reformatorów. Wniosek został zgłoszony formalnie, najpierw na piśmie, potem go uzasadniałem. Został on odrzucony w głosowaniu przez podniesienie rąk. To było zaskoczenie, że przewodniczący Parlamentu Europejskiego zarządził takie głosowanie, gdy w przypadku innych wniosków o debaty były to głosowania elektroniczne i gdy potem posłowie, co jest zwyczajem europarlamentarnym, domagali się ponownego głosowania elektronicznego, co jest normą, również została to ta propozycja odrzucona przez przewodniczącego Tajaniego. Tak jakby komuś zależało, żeby nie było wiadomo, jak dużą większością wniosek został odrzucony, czy też kto głosował za wnioskiem, kto głosował przeciw, kogo nie było na sali. No, mało to transparentne. Natomiast ja w uzasadnieniu podkreślałem, że właśnie przed chwilą przeszedł wniosek Grupy Zielonych o debatę w czasie tej jeszcze sesji o sytuacji w Czechach, w kontekście premiera Andreja Babisza i no, że w tej sytuacji, gdy były debaty na temat Polski, Węgier, Rumunii w Europarlamencie, no, byłoby hipokryzją ze strony Europarlamentu nie zająć się tym, co dzieje się przez ostatnie 4 tygodnie we Francji. Te setki tysięcy demonstrantów, no 4,5 tysiąca już aresztowanych, około 900 rannych i że byłoby to hipokryzją, gdyby nie zajmował się Europą Zachodnią, w tym Francją, tylko cały czas Europą Środkowo-Wschodnią. Mimo to wniosek został odrzucony.
Bo po co zajmować się tak nieistotnym dla Unii Europejskiej krajem?
No, podkreślałem w swoim wystąpieniu, że to jeden z 2 najważniejszych krajów europejskich. Oczywiście, wiadomo, że obok Niemiec. Natomiast no, wyraźnie było widać, że tutaj chęć dyskutowania nie ma. Jest taki zwyczaj w Europarlamencie, że jak ktoś uzasadnia ci wniosek o debatę, to jest możliwość kontr wystąpienia i zgłosiła się francuska europosłanka, która powiedziała, że przecież w środę, wtedy, kiedy my próbowaliśmy debatę o Francji, jest w ramach debaty na wolny temat, jest debata dotycząca procesu transformacji na naszej planecie. To cytat. Rzeczywiście taka debata jest. I że oczywiście w ramach tej debaty o transformacji na naszej planecie będzie się mówiło o sytuacji społecznej we Francji. Więc po co robić debatę osobną o Francji? Ale to jest sytuacja, która nie po raz pierwszy występuje. Pamiętam, jak były te gwałty i przemoc wobec kobiet w Niemczech w czasie nocy sylwestrowej 2015 na 16 rok, to tamta debata była też opóźniona i była tak wyraźnie pod takim kloszem politycznej poprawności przeprowadzana. Także ta reakcja mnie specjalnie nie dziwi, ale no tutaj jednak okazało się, że szefem Europarlamentu, prezydium, a tak naprawdę tutaj rządzi w Europarlamencie królowa, to, że królowa. Ta królowa nazywa się hipokryzją.
Czy na ulicach Paryża, czy o tym mówią europosłowie, może polec pakt klimatyczny, który w Europie obowiązuje?
No, posłowie o Paryżu mówią wiele, nie tylko o Paryżu, także przecież była ostatnia demonstracja żółtych kamizelek tuż przy Parlamencie Europejskim w Brukseli, a więc to się przenosi, ta epidemia jest coraz większa. O tym się mówi w kuluarach bardzo dużo. Polska nie jest tematem, mimo dzisiejszego wysłuchania w Brukseli na temat Polski. Natomiast tak naprawdę to są rozmowy kolorowe, bo no, na sesji plenarnej oficjalnej o tym pan nie usłyszy.
Czy zna pan pana Macieja Szpunara?
No, to jest człowiek, który był kiedyś wiceministrem spraw zagranicznych, a teraz jest rzecznikiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej siedzibą w Luksemburgu. Był wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie PO-PSL.
Jak Gazeta Polska ustaliła, pan Maciej Szpunar przylatuje do Polski z Luksemburga na częste spotkania z sędziami i adwokatami, agituje ich, by jak najczęściej zadawali pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
No, zwracam tylko uwagę na zapisaną w unijnym prawie konieczność bezstronności i sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i komisarzy na przykład Komisji Europejskiej w kontekście weekendu, gdzie jednogłośnie socjaliści wybrali pana Fransa Timmermansa na swojego szpicerkandydata, czyli kandydata na szefa Komisji Europejskiej w przyszłym roku. Zwracam uwagę na inne regulacje, które zabraniają komisarzom brania udziału w kampanii wyborczej. I tutaj mamy do czynienia z pewnym regresem, pewną degradacją, czy tak powiem dewaluacją unijnego, przestrzegania unijnego prawa, ponieważ lat temu cztery, jak była kampania szpicy kandydatów, czyli Schulza w ramach socjalistów i w ramach ateków Junckera, to obaj nie byli komisarzami, jeden był szefem parlamentu, drugi był byłym premierem Luksemburga i ich kampania nie łamała innego prawa. Teraz w tej kampanii wśród kandydatów jest pan Timmermans i on z jego wystąpienia ewidentnie łamią te regulacje, które Unia sama sobie uchwaliła.
I jeszcze na zakończenie rozmowy powiedzmy, że sprawa Brexitu zaczyna się sypać.
No, to jest bardzo ciekawe. Zwracam uwagę, że dotyczy zagłosowali jednak. Ja żałuję, że głosowali tak, jak zagłosowali. Unia Europejska z Wielką Brytanią byłaby silniejsza, a i też Polska miałaby jednak w tej Unii państwo, które na przykład na sprawy Rosji patrzy znacznie bardziej jak Polska niż na przykład jak Niemcy, Francja czy Włochy. Natomiast no, rzeczywiście ta sytuacja jest o to odwołane głosowanie House of Commons w Izbie Gmin W Brukseli mówi się coraz częściej, że tego Brexitu może nie będzie, może będzie opóźniony. No pytanie, co na to Brytyjczycy i czy ci Brexiterzy, zwolennicy głosowania za Brexitem, a nie za Remain, za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, czy oni to zdzierżą? Mam wrażenie, że tutaj te nastroje w parlamencie brytyjskim były takie, że to, ten deal pani premier Królewskiej Mości, Theresa May, z Brukselą byłby po prostu odrzucony. Dlatego to głosowanie zostało odwołane.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ze Strasburga mówił Ryszard Czarnecki, a Poranek Wnet i Radio Wnet wybiera się do Strasburga na następną sesję parlamentu, więc tam już się na żywo spotkamy, panie pośle.
Mam taką nadzieję, zapraszamy.
Jest godzina 8:10. Słuchają państwo Poranka Wnet. W Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2.